Proszę o zabranie głosu przez pana premiera.
Szanowni Państwo, nasze dotychczasowe działania w obszarze pandemii, ograniczania pandemii na razie sprawdzają się nieźle. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten okres takiej narodowej izolacji i kwarantanny dla wszystkich jest na pewno bardzo uciążliwy. Ale mamy liczne analizy, bardzo wiele modeli statystycznych, które pokazują, że gdybyśmy nie stosowali tych obostrzeń, tych rygorów, tych różnych zakazów i nakazów, to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Nie mielibyśmy 5,5 tysiąca zachorowań, około 5,5 tysiąca zachorowań, tylko może nawet 40 tysięcy lub więcej. Takie analizy przysyłają nam również ośrodki, renomowane ośrodki ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej i one potwierdzają naszą strategię działania. Wielu z nas jest zmęczonych tą społeczną kwarantanną, ale bez zastosowania odpowiednich środków na dłużej na pewno ryzykowalibyśmy to, że wirus rozprzestrzeniałby się dużo szybciej, a tego po prostu nie chcemy. Dzisiaj też pojawiły się szanse na to, żeby przejąć bardziej kontrolę nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa, żeby przejęcie tej kontroli było bardziej realne. To oznacza, że przyrosty zachorowań będą one na pewno niestety bardzo mocno zauważalne i dotkliwe. Jednak nasza strategia, żeby w szczególności osoby, które są w tej grupie najwyższego ryzyka, czyli osoby starsze, żeby przestrzegały najbardziej rygorystycznie tej kwarantanny, ta strategia się sprawdza i chcemy ją bardzo mocno kontynuować. Chcę też w tym miejscu na początku podziękować bardzo gorąco wszystkim pracownikom służby zdrowia, także służb innych wspomagających nas, a więc lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, diagnostom, laborantom, wszystkim ratownikom medycznym, ale także policji, straży granicznej, straży pożarnej, ochotniczym strażom pożarnym, pracownikom ZUS, KAS, Głównej Inspekcji Sanitarnej, pracownikom cywilnym tych różnych służb, ale także wojsku, które pomaga nam bardzo pięknie w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Wszystkim innym, którzy też działają na pierwszej linii frontu, jak na przykład panie, panowie, ekspedienci, ekspedientki, bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Jestem przekonany, dziękuję Państwu w imieniu wszystkich Polaków, bo dzięki Wam też możemy ograniczać lepiej zasięg koronawirusa. Aby dalej ograniczać rozprzestrzenianie epidemii, przedłużamy obowiązujące obostrzenia. Przedłużamy wszystkie regulacje przeciwko koronawirusowi, ponieważ te obostrzenia pokazują i potwierdzają to eksperci zagraniczni, eksperci krajowi, że one działają i działają dobrze. Dlatego na ten moment o jeden tydzień do 19 kwietnia przedłużamy obostrzenia dotyczące galerii handlowych, dotyczące kin, teatrów, wszystkich tego typu miejsc, ale także zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług, o których mówiliśmy wcześniej. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i w kościołach. Tak jak wcześniej zostało to przedstawione, okazuje się, że był to dość skuteczny środek zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii. Natomiast o 2 tygodnie, a więc do 26 kwietnia, przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego międzynarodowego, a także ruch kolejowy międzynarodowy i podtrzymujemy również zamknięcie granic, sanitarne kontrole graniczne oraz obowiązkową kwarantannę. Szanowni Państwo, to są te działania, które się bardzo dobrze sprawdziły. Jesteśmy często kopiowani przez innych i te sanitarne kontrole graniczne na pewno, które wdrożyliśmy bodaj jako pierwsi w Europie, one muszą być kontynuowane, jak również zasada, że osoba, która przyjeżdża z zewnątrz, podlega ścisłej kwarantannie albo razem z całą rodziną, albo w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach izolacji. Z kolei ograniczenia dotyczące imprez masowych obowiązują do odwołania. My jako jedni z pierwszych w Europie wdrożyliśmy zasady ograniczenia imprez masowych. I widzieliśmy później, jeszcze miesiąc później, że w niektórych krajach rozgrywano mecze ligowe przy pełnych stadionach. Dziś wiemy, że to oni popełnili błąd. Wiemy, że my postąpiliśmy właściwie, ale staramy się też z ogromną empatią pomagać innym. Stąd misja ratowników lekarskich, wojskowych we Włoszech, czy także dystrybucja tych środków, na które możemy sobie pozwolić, żeby je dystrybuować. Pomagamy w ten sposób. Jesteśmy solidarni wobec innych. I także z pokorą trzeba powiedzieć, że nie wiemy, jak będzie przebiegała ta, mówią fachowcy, trajektoria rozwoju epidemii, czyli krzywa wzrostu zachorowań. Dlatego w takiej cichości, z umiarem, jednak cały czas staramy się dopasowywać poszczególne regulacje i obostrzenia do tego stanu zagrożenia epidemicznego, w którym się znajdujemy. Nie oznacza to również, że są konieczne ostatnie tygodnie takiego, że to są już ostatnie tygodnie takiego naszego funkcjonowania. Te daty, które podałem, być może pewne obostrzenia będą obowiązywać dalej, ale też chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Tak bym to określił, do nowej rzeczywistości gospodarczej, ponieważ ta dotychczasowa rzeczywistość, która była przed pandemią, ona przez długi czas, myślę, że może nawet przez lata nie wróci, ale to nie znaczy, że nie mamy mieć nadziei. Ta nadzieja jest we mnie coraz większa, że świat poprzez te programy gospodarcze, poprzez zbliżające się lato i odpowiednie rygory i obostrzenia będzie w stanie poradzić sobie, Polska będzie w stanie poradzić sobie z tą epidemią, z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nadchodzący czas, tych kilka najbliższych dni, jest szczególnie ważny dla wszystkich katolików, wszystkich chrześcijan, dla ogromnej większości Polaków. To czas szczególny, to święta Wielkiej Nocy. Tu mamy gorącą prośbę, żeby wszyscy Państwo zostali w wąskim gronie najbliższej rodziny, żeby nie spotykać się w gronach rodzinnych tak, jak to zwykle bywało. Dla mnie te święta Wielkiej Nocy to też pierwsze smutne święta bez mojego ojca, ale też pierwsze od dawna święta, kiedy nie zobaczę się z rodziną, szerszą moją rodziną, nie zobaczę mojej mamy. Spędzimy te święta z żoną i z dziećmi w najbliższym gronie, tak jak mieszkamy na co dzień. To jest ważne, bo według ekspertów, o czym powie za chwilkę minister Szumowski, gdyby było inaczej, moglibyśmy doprowadzić za kilkanaście tygodni do wzrostu zachorowań o ponad 50 tysięcy więcej niż ten wzrost rzeczywisty będziemy wówczas mieli. Również przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów. O tym powie pan minister Piątkowski. Na pewno zakomunikujemy co najmniej na 3 tygodnie wcześniej, kiedy te egzaminy się odbędą, i nie odbędą się wcześniej na pewno niż w czerwcu, raczej niż w drugiej połowie czerwca, ale tak jak powiedziałem, co najmniej na 3 tygodnie wcześniej poinformujemy dokładnie o egzaminach. Taka też była większość głosów, które do nas docierały. Nauczycieli, ekspertów, dyrektorów, przede wszystkim rodziców i uczniów. Dajcie nam szansę później. My rozumiemy, że jest ten nietypowy czas, ten bardzo trudny czas dla wszystkich Polaków, i zdecydowaliśmy się podjąć taką decyzję. Jednocześnie na kolejne 2 tygodnie zamknięte będą szkoły, przedszkola, tak jak do tej pory, i będzie również przedłużony zasiłek opiekuńczy dla tych osób, które będą musiały zostać w domach ze swoimi najmłodszymi dziećmi. Także chciałbym podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom, którzy świadczą te, czy prowadzą lekcje poprzez tryb zdalny, poprzez naukę, którą można przedstawiać na komputerze. Wiem, że jakość tej nauki się coraz bardziej poprawia. Wszystkich nas zaskoczyła ta sytuacja. Bądźmy cierpliwi, drodzy Państwo, bądźmy wyrozumiali dla siebie nawzajem, także dla nauczycieli, także w szczególności dla rodziców i także dla naszych dzieci, dla młodzieży, dla których to jest nowa sytuacja, którzy też cierpią, też czują się nieswojo, czują się niedobrze, bo nie mogą spotkać się często z przyjaciółmi w gronie szerszym. My apelujemy o to dystansowanie społeczne i Polacy są niezwykle zdyscyplinowani. Bardzo dziękuję za to, że ta kwarantanna narodowa przebiega w tak zdyscyplinowany sposób. To dzięki temu też jesteśmy dzisiaj w innym położeniu niż Włosi, niż Hiszpanie, ale także niż Francuzi, którzy ostatnio mają bardzo wysoką liczbę zachorowań. Bardzo współczujemy im i także jesteśmy gotowi do pomocy, jeżeli będzie takie życzenie ze strony naszych przyjaciół francuskich. Także na najbliższe 20 dni zgodnie z prawem międzynarodowym do 3 maja zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady, które do tej pory. O obowiązku zakrywania twarzy za chwilkę powie pan minister Szumowski. Szanowni Państwo, podsumowując, wiem, że żyjemy w czasie ogromnej niepewności. Trudno przewidzieć, co będzie jutro, pojutrze, a co dopiero za tydzień, dwa, miesiąc, dwa. Ale w tej nowej rzeczywistości my musimy żyć. Procedury państwa muszą funkcjonować. Urzędy, tak jak tylko się da, muszą funkcjonować zdalnie, żeby minimalizować kontakt z obywatelami. Ale powinny funkcjonować i funkcjonują. Staramy się przebudować szybko państwo w taki sposób, żeby można było żyć, pracować i taki szczegółowy plan przedstawimy zaraz po świętach. To są też trudne czasy, zwłaszcza niepewne czasy dla osób starszych. Wspomóżmy ich, pomagajmy im jak najbardziej robić zakupy tam, gdzie trzeba, tam, gdzie oni nie powinni w ogóle wychodzić z domu. Miejmy wobec nich cierpliwość i wyrozumiałość. To jest ta ogromna niepewność, ale ja chciałbym też przekazać Państwu wraz z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy pewne przesłanie nadziei, bo widać też coraz bardziej, że jest w nas siła, że krzepnie ta nasza moc i przekonanie, że musimy poradzić sobie z pandemią wirusa i poradzimy sobie. Jestem o tym przekonany, że kraj wróci do tej nowej rzeczywistości, że te nasze propozycje, nawet te wczorajsze, które przedstawiałem wczoraj z prezesem Narodowego Banku Polskiego, one przyjęte zostały bardzo dobrze. Dziś spotkałem się rano z przedsiębiorcami, z wielu organizacji przedsiębiorców. Praktycznie wszyscy chwalili te rozwiązania, dziękowali za nie, a ja chciałem podziękować im i pracownikom, i przedsiębiorcom, że staracie się utrzymać miejsca pracy w tych trudnych okolicznościach, bo wierzę, że polski biznes, że polska gospodarka wyjdzie z tego na pewno trochę pokiereszowana, ale mocniejsza od innych i że będziemy gotowi do ekspansji, może już nawet za kilka miesięcy, do ekspansji, również ekspansji międzynarodowej. Szanowni Państwo, przed nami decydująca faza walki z koronawirusem. Niestety będziemy musieli się zmierzyć z nią w okresie świąt Wielkiej Nocy. Wszyscy wiemy, jak ważne są te święta, ale choć chcielibyśmy, żeby one się odbywały w gronie rodzinnym, to zostańmy w domu, bo to na pewno się bardzo dobrze u nas sprawdza. Szanowni Państwo, mówię z ogromną odpowiedzialnością o tym, w jaki sposób możemy lepiej walczyć z koronawirusem. Jestem przekonany, że przedłużenie tych restrykcji, ale także te nowe reguły, które pokażemy po świętach, które będą nadal pełne pewnego nowego reżimu sanitarnego, tak można powiedzieć, one pozwolą nam wracać szybciej do pewnej nowej rzeczywistości. Ale musimy utrzymać na pewno tę dyscyplinę. Święta Wielkiej Nocy to zwycięstwo życia nad śmiercią. Niech ta nadzieja zagości w domach wszystkich Państwa. Chciałbym życzyć, mimo pewnego smutku, który na pewno we wszystkich nas jest w związku z tą epidemią i smutku z powodu zgonów, które się pojawiają, u naszych bliskich. Chciałbym życzyć, żeby te święta były przepełnione nadzieją i żeby ta nadzieja spełniła się jak najszybciej.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego.
Szanowni państwo, dzisiaj mamy ponad 5300 osób, które zachorowały. Wykonaliśmy w zeszłą dobę ponad 8200 testów. Chcielibyśmy wykonywać tyle, ile mamy możliwości, ponad 13 tysięcy i codziennie te możliwości zwiększamy. Ale gdyby nie te restrykcje, gdyby nie ta izolacja, ta kwarantanna narodowa, mielibyśmy dzisiaj 20, 30, 40 tysięcy chorych. Mielibyśmy sytuację taką, jaka jest we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii. Sytuacja, w której medycy muszą decydować, kto ma szansę mieć leczenie respiratorem, a kto nie. Na szczęście takiej sytuacji na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma i musimy zrobić wszystko, żeby jej nie było. Gdyby te restrykcje zostały poluźnione, gdybyśmy spędzili te święta w taki sposób, jak zwykle je spędzaliśmy, radośnie i razem ze wszystkimi przyjaciółmi, najbliższymi, daleką rodziną, szerszą, za miesiąc mielibyśmy 30, 40, 50 tysięcy więcej osób chorych. A to oznaczałoby, że kilkaset osób z tej grupy by zmarło. Postarajmy się, żeby te święta były świętami życia, żeby oszczędzić te osoby, żebyśmy nie mieli tych przerostów gwałtownych i żeby uratować te życia ludzkie, które możemy uratować poprzez zachowanie tego trudnego reżimu. Ja sam jestem osobą wierzącą i dla mnie zawsze święta Wielkiej Nocy były wyjątkowe. Triduum paschalne, spędzanie wieczornych nabożeństw w kościele, rezurekcja, śpiewanie Tedeum. To jest czas, kiedy możemy przeżyć te święta w domu, przy transmisji, tak jak do tej pory robili ludzie chorzy. Ludzie chorzy uczestniczyli w liturgii zawsze poprzez zdalną transmisję tej liturgii w domach. To jest czas, żeby przeżywać te święta wewnętrznie, z najbliższą rodziną, z tymi, z którymi mieszkamy. I oczywiście najchętniej byśmy się spotkali z rodzicami, dziadkami, wnukami, przyjaciółmi. Sam zwykle spędzałem te święta w gronie szerokiej rodziny, ale te święta spędzimy w gronie najbliższych, w gronie tych osób, z którymi mieszkamy. Po to, żeby innych nie narażać na ryzyko zachorowania i żebyśmy mogli, tak jak powiedziałem, oszczędzić ludzkie życie. Z drugiej strony wiemy, że chorują nie tylko ludzie na COVID. Wiemy, że chorują inni pacjenci i niestety potrzebujemy, aby gospodarka, żeby państwo ruszyło do przodu, żebyśmy mieli również środki na to, żeby leczyć tych ludzi w perspektywie roku czy dwóch. Bo w końcu medycyna potrzebuje również środków do tego, żeby leczyć chorych. Dlatego musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do tej nowej rzeczywistości, ale musimy zachować środki ostrożności, środki, które pozwolą nam ograniczyć transmisję wirusa. W związku z tym od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej. Szanowni państwo, jeszcze raz chciałbym prosić o to i apelować. Niech te święta będą świętami życia, nowego życia, świętami nadziei. W związku z tym spędźmy je w gronie najbliższych, nie kontaktujmy się, nie odwiedzajmy się wzajemnie, zadzwońmy do ludzi, którzy są samotni, porozmawiajmy im dalej, tym dłużej spróbujmy porozmawiać z dziadkami, z rodzicami, żeby nie czuli się w te święta sami, ale nie kontaktujmy się. Nie dajmy szansy temu wirusowi. Chciałbym życzyć państwu spokojnych świąt, pomimo wszystko zdrowych, pomimo pandemii, pomimo sytuacji wyjątkowej, spokoju i wytrzymałości na te nadchodzące święta i nadziei, bo to są święta nadziei.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę bardzo o zabranie głosu ministra edukacji narodowej, pana Dariusza Piątkowskiego.
Od kilku tygodni mamy stan szczególny, który doprowadził do tego, że wiele dziedzin naszego życia musiało zmienić sposób funkcjonowania. Dotyczy to oczywiście także i szkół. Po raz kolejny chcę podziękować nauczycielom, rodzicom i uczniom, że potrafili przestawić się na zupełnie nowy sposób komunikowania i nauczania. Wiem, że nie zawsze to było łatwo, zwłaszcza tym, którzy mają już wiele lat stażu, ale okazuje się, że byliśmy w stanie to zrobić. Robimy to zresztą podobnie jak inne państwa na świecie. Ze względów zdrowotnych staramy się ograniczyć maksymalnie kontakty między ludźmi i także w szkole, w edukacji musimy ten element także uwzględniać. To dlatego teraz po raz kolejny przedłużamy okres zawieszenia szkół, przedszkoli, tak aby te kontakty były jak najbardziej ograniczone. Zdajemy sobie sprawę, tu mówię przede wszystkim do ósmoklasistów, maturzystów, kochani, wiemy, że macie ogromny stres, że nie wiecie, kiedy ten egzamin się odbędzie, nie wiecie, w jaki sposób się do tego przygotowywać, ale my także się do tego przygotowujemy. Stąd wyraźnie mówimy, że ze względów zdrowotnych dziś odkładamy termin egzaminu, przekładamy go na inny czas. Chcemy, żebyście mieli długą perspektywę przygotowania do nowego terminu egzaminu, zarówno ósmoklasisty, egzaminu zawodowego, egzaminu maturalnego i dlatego z dużym wyprzedzeniem, co najmniej 3-tygodniowym, miesięcznym, nawet poinformujemy o tym, kiedy ten nowy termin egzaminu się odbędzie. Tak, abyście mieli dodatkowy czas na przygotowanie i tak to potraktujcie. Jest to czas szczególny, kiedy w inny sposób kontaktujecie się z nauczycielami, zdobywacie nową wiedzę i umiejętności, ale i macie też dodatkowy czas na to, aby przygotować się do swoich egzaminów. Ja także niestety, jak Polacy, nie będę mógł spędzić świąt z moją mamą, z rodzeństwem, synami czy wnuczkami, ale tak jak nauczyciele i uczniowie wykorzystują zdalne metody do kontaktu w nauczaniu, my także wykorzystajmy te nowoczesne narzędzia i technologie do tego, aby spotkać się z bliźnimi, chociażby wirtualnie życzyć sobie dobrych, spokojnych świąt i aby rzeczywiście te święta pełne nadziei przyniosły nam także nadzieję na to, że wkrótce wrócimy do tego tradycyjnego sposobu funkcjonowania w różnych dziedzinach życia i także w szkolnictwie.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Teraz będą zadawane pytania, które zostały przesłane drogą mailową przed konferencją oraz te pytania, które napływają do nas drogą SMS-ową. Bardzo proszę o pierwsze pytanie.
Redaktor Grzegorz Kwolek, RMF FM, pyta o to, że Rafał Trzaskowski podnosi ostatnio wątpliwości dotyczące niejasnego raportowania zgonów z powodu COVID-19. Twierdzi, że we wtorek Urząd Miasta zarejestrował 32 takie zgony, z czego 18 osób było zameldowanych w Warszawie. MZ i GIS twierdzą, że różnica wynika ze sposobu raportowania i tylko 8 osób miało warszawski adres. Proszę o wyjaśnienie dotyczące jakości podawanych przez MZ i GIS i Urząd Miasta Stołecznego danych.
Szanowni Państwo, no oczywiście Pan Prezydent nie musi przecież znać do końca ustawy, która reguluje tę kwestię. Osoby, które umierają, są raportowane w miejscu zameldowania, w miejscu zamieszkania. To wyjaśniał już Inspekcja Sanitarna i Wojewódzka Stacja Sanitarna. Wszystkie te osoby, które zmarły na terenie, oczywiście Warszawy, ale były zameldowane gdzie indziej, są raportowane w stacji, która jest adekwatna do ich miejsca zamieszkania.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Redaktor Joanna Mąkosa, Radio Z. Polscy lekarze wracają z misji w Lombardii, mają przygotować zalecenia dla medyków na szczyt epidemii na podstawie zdobytego tam doświadczenia. Gdzie trafi ich raport, kiedy poznamy te zalecenia? Czy planowane są kolejne podobne misje polskich lekarzy?
To jest niezwykle cenna inicjatywa. Z jednej strony mamy możliwość pomocy naszym przyjaciołom i we Włoszech, a z drugiej strony my uczymy się bardzo wiele. Ja wysłuchałem już wstępnych wniosków z tego raportu. Wprowadzamy je w życie. Zalecenie konsultantów krajowych uwzględniają te doświadczenia z misji w Lombardii. Także wykorzystujemy każdą informację, której się dowiadujemy.
Redaktor Wojciech Dąbrowski z Polsatu pyta o to, co z ograniczeniami dotyczącymi nabożeństw na święta, czy utrzymane jest postanowienie rozporządzenia z 31 marca, czyli że od 12 kwietnia w kościołach będzie mogło być 50 osób. Czy pozostaje tak, jak jest obecnie, czyli 5 osób?
Pozostaje tak, jak jest obecnie, do 5 osób poza osobami, które uczestniczą w sprawowaniu liturgii.
Proszę, kolejne pytanie.
Redaktor Andrzej Stankiewicz pyta, jak rozumiem, pana premiera i pana ministra o rozmowę z panem premierem Gowinem, gdzie, po której w liście stwierdził, że panowie są przeciwnikami majowych wyborów prezydenckich i prosi o odniesienie się do tego sformułowania.
Ja już wyjaśniałem ze swojej strony tą kwestię, to jest jakiegoś rodzaju nieporozumienie. Wszystkie te dane, które dyskutujemy regularnie na zespołach zarządzania kryzysowego, są znane i państwu, bo raportujemy je państwu, ale też są szeroko dyskutowane w gronie rządowym. Myślę, że była to nadinterpretacja.
Kolejne pytanie od pani redaktor Justyny Łukawskiej z Faktu. Pani redaktor pyta o zasiłek opiekuńczy związany z, jak rozumiem, z edukacją z dzieci i pozostaniem ich w domach do 26 kwietnia. Czy zostanie on wydłużony i czy planowane są zmiany w zakresie tego świadczenia udzielanego rodzicom dzieci?
Ten zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony na dokładnie takich samych zasadach, jak obowiązuje dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Redaktor Artur Molenda z Polsat News pyta pana ministra edukacji, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia zakończenia roku szkolnego i świadectw, czy przewiduje się wydłużenie roku szkolnego?
Na razie nie ma takiego powodu. Świadectwo spokojnie można odbierać także w terminie późniejszym. Nie musi być to dzień zakończenia zajęć. Będziemy także zalecali dyrektorom, aby świadectwo mogli przekazywać uczniom w formie elektronicznej.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Pytanie do redaktora Mariusza Piekarskiego dotyczące kar za brak maseczki od przyszłego czwartku i skąd ludzie mają te maseczki wziąć?
Tak jak powiedziałem, to jest obowiązek zasłaniania ust i nosa. Tak jak w wielu innych krajach na całym świecie, nie mówimy, że musi być to maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Co do konkretnych regulacji będziemy państwu je przedstawiali po świętach, natomiast ten obowiązek będzie od czwartku poświątecznego.
Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne pytanie.
Pytanie od redaktora Marcina Gocłowskiego z Reuters News Poland. Pan redaktor pyta o to zniesienie jakich restrykcji rozważa rząd po świętach, kiedy to może się wydarzyć oraz pyta o to, czy tak samo jak wcześniej, o to, czy liczba wiernych mogących brać udział w kościele to jest obecnie 5, tak jak we wcześniejszym rozporządzeniu.
To co do tej drugiej części pytania, pan minister przed chwilką odpowiedział. Jeśli chodzi o harmonogram w realizacji działań dotyczących zwiększenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, to przedstawimy go po świętach, ponieważ on cały czas jest opracowywany, są analizowane pewne propozycje, które zaproponowali przedsiębiorcy, ale także ze strony pracowników mamy różne propozycje. Chcemy, żeby odbywało się to w sposób bezpieczny, możliwie maksymalnie bezpieczny z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa. Stąd też chcemy, żeby ten obowiązek zasłaniania ust i nosa też dobrze korespondował z tymi nowymi możliwościami, które przedstawimy po świętach. One na pewno będą dotyczyły przede wszystkim działalności gospodarczej, ale z całą pewnością będą również zawierały różne obostrzenia, tak żeby to, co dobrego udało nam się do tej pory spowodować, ta sytuacja łagodniejszego przebiegu tej epidemii niż na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii albo we Francji, żeby dalej też ten przebieg był łagodniejszy. Czyli krótko mówiąc, musi to być bardzo ostrożne działanie i racje będą na pewno bardzo właściwie wyważone.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Pytanie od redaktora Krzysztofa Berendy z RMF i redaktora Tomasza Jóźwika z Pub Business. Czy w ramach pomocy planowanej dla firm jest możliwe zwolnienie wszystkich firm z ZUS na 3 miesiące? I tutaj jest odwołanie do słów pana prezydenta, który mówił, że rozmawiał dziś z panem premierem, z panią premier Emilewicz na temat zmian w zakresie zwolnienia z ZUS przedsiębiorców.
Tak, my w minioną niedzielę mieliśmy taką dużą sesję gospodarczą, także przy konsultacjach z pracodawcami, i ta propozycja, którą przedstawiliśmy, ona jest tożsama z zwolnieniem pracodawcy z ZUS-u w tym sensie, że 50% ulga w ubezpieczeniu składek społecznych dla zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracobiorcy jest z punktu widzenia kosztów dla budżetu i korzyści dla przedsiębiorców na bardzo podobnym, jeśli nie identycznym poziomie. A więc w zasadzie ten postulat został bardzo głęboko przedyskutowany z przedsiębiorcami, z panią prezes ZUS, z panią minister, i dzisiaj mamy sytuację taką, że owszem, w nowym pakiecie, który wczoraj przeszedł przez Sejm, i apeluję tutaj, żeby Senat jak najszybciej zajął się tym pakietem, ponieważ on zawiera bardzo dużo korzystnych rozwiązań dla gospodarki, dla przedsiębiorców i dla pracowników. Pakiet, który pozwoli nam ratować miejsca pracy. Trzeba się zająć nim szybko, żeby on stał się rzeczywistością. Tam jest również wiele dodatkowych zwolnień z płatności na ubezpieczenia społeczne, czyli tradycyjny ZUS.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Redaktor Marcin Makowski, Wirtualna Polska, pyta, czy ogłoszona wczoraj tarcza finansowa to jest już ostatni aspekt działań antykryzysowych rządu, czy rząd planuje jeszcze jakiekolwiek inne działania w zależności od rozwoju sytuacji kryzysowej?
W zależności od rozwoju sytuacji, ale też mogę powiedzieć, że z całą pewnością planujemy różne inne działania, gdyż w takiej sytuacji ogromnego zaskoczenia całego świata i w Europie w szczególności, na pewno trzeba charakteryzować się jedną zasadniczą cechą. Tą cechą jest elastyczność. Elastyczność w podejmowaniu działań na rzecz obrony miejsc pracy. I to jest to, co pokazaliśmy wczoraj, niespełna 2 tygodnie po poprzednich rozwiązaniach, które to rozwiązania działają. Poprzednie rozwiązania zachęcały mikroprzedsiębiorców małych do korzystania z ulg, z ZUS-u, dodatkowych płatności, dotacji, subwencji, pożyczek, mikropożyczek i tak dalej. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jest już ponad 350 tysięcy różnego rodzaju wniosków. To są setki tysięcy ocalonych miejsc pracy już dzisiaj, przynajmniej w tej perspektywie kilku miesięcy, ale przecież tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że za kilka miesięcy duże zielone światło wyjrzy z tego tunelu, w którym się znaleźliśmy, z tego tunelu koronawirusa, i będziemy mogli zacząć normalniej funkcjonować. Ta nowa rzeczywistość będzie coraz bardziej pozytywna. Więc odpowiedź tutaj jest jednoznaczna. Codziennie sztaby ludzi pracują nad tym, żeby dostosowywać nasze instrumenty regulacyjne, finansowe, budżetowe w taki sposób do sytuacji gospodarczej, żeby z jednej strony dbać o stabilność finansów publicznych, a z drugiej strony dbać o miejsca pracy i naszych przedsiębiorców. To jest tak skomplikowane i tak proste zarazem, tak radykalnie ważne i proste, żeby jednocześnie te dwa cele mieć na uwadze. Bo gdyby państwo polskie zachwiało się w posadach, gdyby było zadłużone, tak jak niektóre inne państwa, albo tak jak były okresy w historii Polski, że ten przyrost długu do PKB był naprawdę dramatycznie szybki. Na szczęście w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości dług do PKB malał. I to dało nam tę przestrzeń, te zdrowe finanse publiczne, ten uszczelniony system podatkowy, dał nam tę przestrzeń fiskalną i finansową do obrony, do tej tarczy obronnej przed pandemią koronawirusa i skutkami gospodarczymi tej pandemii.
Dziękuję bardzo. Proszę, kolejne pytanie.
Mamy także serię pytań o zasady zasłaniania twarzy, o to, czy mają to być maseczki, między innymi z Radia Z, z RMF, z Faktów po południu TVN24. Czy będzie to tak jak w innych krajach, że będzie zalecenie, żeby ludzie przygotowali sobie te maseczki sami w domu? Czy będzie jakaś dystrybucja? Czy obecnie dostępne są one w handlu i w jaki sposób ludzie mogliby się w nie ewentualnie zaopatrzyć?
Tak jak w innych krajach Europy, tutaj istota jest zasłonienia ust i nosa i to mogą być również różne środki, które sami przygotujemy, ale też cały przemysł polski, który został przestawiony na rzecz szycia i produkcji tych maseczek, masek, chustek zasłaniających, będzie również w tej chwili uwalniany do dystrybucji, będzie udostępniany do szeroko pojętego teraz rynku.
Chciałem podziękować serdecznie wszystkim polskim szwalniom, wszystkim zakładom pracy, które w ostatnich 2 tygodniach mocno przestawiają swoją produkcję. I na pewno ta produkcja będzie potrzebna co najmniej w najbliższych 2 miesiącach, jeśli nie dłużej, bo czekamy na szczepionkę, aż zostanie wynaleziona, ale nie wiemy, kiedy to nastąpi, bądź na dobre, skuteczne lekarstwo. Więc z całą pewnością w przestrzeni publicznej, w wielu zakładach pracy będzie to zalecane, zwłaszcza tam, gdzie poszczególne normy obowiązują wskazują na to, że osoby mogą znajdować się w pewnej bliskości wobec siebie, która może powodować przenoszenie wirusa drogą kropelkową. Wszędzie tam ten obowiązek będzie rozszerzany. A wiem już od przedsiębiorców, chociażby z moich rozmów z ostatnich 2 dni, że bardzo wielu przedsiębiorców w swoich zakładach pracy, w firmach już dzisiaj stosuje te obostrzenia. A więc raz jeszcze podziękowanie dla polskich przedsiębiorców. Ja bym chciał, żeby to przede wszystkim ich maski, maseczki różnego rodzaju były sprzedawane na polskim rynku, żeby przestać musieć ściągać te towary z zagranicy.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie.
Kolejne pytanie do ministra edukacji narodowej, pan redaktor Łukasz Szpyrka, Interia. Czy zmienią się zasady rekrutacji do szkół średnich i na studia w związku z przełożeniem tych egzaminów przedstawionym dzisiaj przez pana ministra?
To zależy, kiedy te przełożone egzaminy miałyby się odbyć. Jeżeli w drugiej połowie czerwca, to niewielkie przesunięcia w terminarzu rekrutacji będą potrzebne, ale jesteśmy do tego przygotowani, rozważamy różne scenariusze i na pewno to przygotujemy.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Kolejne pytanie od pani redaktor Aleksandry Konkol z Faktów po południu TVN24. Pani redaktor pyta o zakaz wchodzenia do lasu. Czy właściwe są zarzuty, które sugerują, że zakaz nie ma podstawy prawnej w obowiązujących przepisach i czy zostanie on przedłużony?
Może ja odpowiem jeszcze na to pytanie. Zakaz zostanie również umocowany w rozporządzeniu Rady Ministrów, które zostanie wydane. W związku z tym żadnych wątpliwości prawnych nie powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie aktualnych decyzji w tym zakresie, zostały one wydane na podstawie specustawy covidowej.
Kolejne pytanie od redaktora Michała Wróblewskiego z Wirtualnej Polski z prośbą o odniesienie się do słów pana posła Sławomira Nitrasa, który wezwał dziś w jednym z programów do buntu wojska przeciwko państwu polskiemu w kontekście organizacji wyborów prezydenckich.
To aż żal komentować takie słowa. Dziękuję bardzo wojsku, dziękuję wszystkim służbom raz jeszcze, że tak solidarnie wszyscy pomagamy w przejściu przez ten trudny czas, który jest przed nami, bo tylko solidarność, współpraca pomiędzy sobą mogą doprowadzić do tego, że szybciej zwalczymy koronawirusa. Zaś co do funkcjonowania państwa, to tak jak powiedziałem, różne funkcje państwa, różne instytucje publiczne, społeczne, również, o czym dużo było mowy w wczoraj przyjętej ustawie, muszą funkcjonować i posłowie doskonale o tym wiedzą, więc odstawmy walkę polityczną na bok. Dzisiaj wszyscy powinniśmy się zjednoczyć w walce z koronawirusem.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Pytanie od redaktora Łukasza Konarskiego, który zadał 4 pytania, ale jedno z nich dotyczy planu wsparcia domów pomocy społecznej w sytuacji wielu zakażeń ich podopiecznych koronawirusem i jest skierowane do pana ministra Szumowskiego.
Oczywiście domy pomocy społecznej są niezwykle wrażliwym miejscem, gdzie osoby są szczególnie narażone na powikłania związane z COVID-em i przekazaliśmy do dyspozycji wojewodów już duże transporty maseczek. Rozmawialiśmy również z panią minister Maląg o tym, żeby ten nadzór nad DPS-ami był jeszcze bardziej taki szczególny, a te zalecenia, które tam skierowała pani minister i które my również skierowaliśmy poprzez zasady inspekcji sanitarnej o noszeniu maseczek w DPS-ach też, żeby żeby były przestrzegane. Te maseczki trafią do DPS-u w większej ilości już w tej chwili i myślę, że dzięki temu te osoby zostaną ochronione. A z drugiej strony wiemy, że każda osoba, która jest w takim domu pomocy, jeżeli tylko będzie miała podejrzenie koronawirusa, powinna być natychmiast przeniesiona do szpitala. Powinien być wykonany u niej test i mam nadzieję, że tak to wszędzie się odbywa i będzie się odbywało.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Kolejne pytanie dotyczy wyborów korespondencyjnych, ich bezpieczeństwa. I pan redaktor Kolanko pyta o to, jakie są projektowane koszty i stan przygotowań do tych wyborów, które mogłyby się odbyć.
Co do bezpieczeństwa, to szanowni państwo, no tutaj pytanie jest również, można by je parafrazować, na ile bezpieczne mamy korespondencje, kartki świąteczne, zakupy przez internet, dostawy zakupów do domu, ale oczywiście ja poprosiłem również pana ministra Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, o współpracę tutaj z organizatorami w sprawie reguł sanitarnych i bezpieczeństwa epidemicznego w tym całym procesie.
Dziękuję bardzo. I to wszystko. Dziękuję bardzo za udział w konferencji. Wszelkie informacje dotyczące wprowadzanych obowiązków bezpieczeństwa są obecnie opublikowane już na stronie internetowej gov.pl/koronawirus. Dziękuję.